Jaka rasy i szczerbiec trafiły na pokład Chorzowa?
Sikorski miał do Estreichera duży kredyt zaufania. Ja ratuję polskie wojsko, a pan ratuje skarby kultury. Był człowiekiem niecierpliwym, sprawiał sporo kłopotów Amerykanom. Karol Estreicher dowiedział się, że ołtarz Witastwosza może znajdować się w Norymberdze. Z każdych kolejnych wyjazdów wracał obłowiony. Dzisiaj jesteśmy w tej samej sytuacji. Cały czas nie ma jednego prostego planu. Są muzealnicy, którzy występują z kolejnymi pomysłami.
Polityka. O historii.
Zabawne pomysły mają ludzie.
Prawdziwa anegdota. 18 czerwca 1940 roku, czyli 4 dni po wejściu Niemców do Paryża, polski statek Chorzów odpłynął z Bordeaux. Był to niewielki drobnicowiec. Na pokładzie byli polscy żołnierze, a także cywile. Wśród nich Karol Estreicher, którego za chwilę przedstawimy, Mieczysław Grydzewski, redaktor naczelny Wiadomości Literackich, a także poeta Antoni Słonimski. Na pokładzie, oprócz tych osób, znajdowało się 74 skrzynie z dziełami sztuki wwiezionymi z Krakowa w 1939 roku. W tym arrasy i szczerbiec. Statek płynął wolno, z pewnością był łatwym celem dla Luftwaffe i Kriegsmarine. Słonimski wspominał: zastanawialiśmy się, co najpierw ratować, arrasy czy szczerbiec. Ja uważałem, że arrasy, bo przecież szczerbiec nie utrzymałby się na wodzie. Na plan DC, przykrywając te skrzynie z arrasami, całą noc grali w brydża. Tu podcast Polityka o historii, ja nazywam się Marcin Zaremba, a moim gościem jest dr Tomasz Siwierski z Instytutu Historii i Nauki PAN, współautor dopiero co wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy książki Karol Estreicher. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jak arrasy i szczerbiec trafiły na pokład Chorzowa?
No, najpierw w 1939 roku, niemal w ostatniej chwili, zostały wywiezione z kraju wraz z rządem, późniejszym rządem londyńskim, czyli rządem emigracyjnym, trafiły do Paryża, trafiły do Francji i tam opiekowali się nimi muzealnicy, między innymi Józef Krzywda-Polkowski. Zainteresował się nimi właśnie Karol Estreicher, który również po wybuchu wojny zaczął pracę u generała Sikorskiego.
Kim był Karol Estreicher?
Karol Estreicher był, łatwiej powiedzieć, kim nie był, bo był i muzealnikiem, i historykiem sztuki, i twórcą Muzeum Uniwersyteckiego w Kolegium Majus, autorem przebudowy tego budynku.
A, to najważniejszego. Już po 45 roku.
Tak, tak. Wówczas był adiunktem Uniwersytetu, przepraszam, asystentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale już miał na swoim koncie organizację Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, wiele publikacji, doktorat napisany nazwisko mi w tym momencie wyleciało, ale zajmował się renesansem i przede wszystkim Krakowem. Był autorem przewodnika po Krakowie, bardzo poczytnego.
To krakowska rodzina.
Był współpracownikiem Aleksandra Bricknera, współautorem de facto Encyklopedii Staropolskiej. No i właśnie, spadkobiercą najważniejszego być może, obok Jagiellonów, jak często się mówi, spadkobiercą krakowskiego rodu Estreicherów.
W książce pojawia się takie sformułowanie, że o ile wszyscy warszawiacy kojarzą kolumnę Zygmunta, tak wszyscy mieszkańcy Krakowa, rodzina Estreicherów.
Tak jest. Dlatego, że z tą rodziną, czy ta rodzina z Krakowem związana była od końca wieku XVIII i właściwie co kolejne pokolenie, kolejny Estreicher dla Krakowa zrobił coś niezwykłego. Dominik Estreicher, który przybył z Moraw do Warszawy przez Rzym, gdzie poznał Hugona Kołłątaja i Kołłątaj go zaprosił do współpracy z dworem króla Stanisława Augusta. Pracował tam jako nadworny malarz. Potem pod koniec życia przyjechał do Krakowa, gdzie zamieszkał i tu urodził się już jego syn, który spolszczył swoje nazwisko na taki zapis, jaki dzisiaj znamy. Alojzy Estreicher, twórca ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, także rektor tej uczelni, znany biolog, specjalista od owadów. Jeden chrząszcz nawet nosi łacińskie imię właśnie Estreichera.
No, później ta rodzina poszła jednak w sztukę, że tak powiem.
Też nie od razu, dlatego że kolejny, Karol Estreicher senior, był twórcą bibliografii polskiej. Był też historykiem teatru, ale wieloletnim dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej. Mieszkał zresztą w Kolegium Majus. Wtedy wyglądał Kolegium Majus zupełnie, był innym budynkiem neogotyckim. Tam mieściła się Biblioteka Jagiellońska i tam też w tych murach urodził się jego syn Stanisław Estreicher. Stanisław Estreicher, postać szalenie ważna dla krakowskiej inteligencji, konserwatysta, publicysta krakowskiego czasu, no ale przede wszystkim wybitny prawnik, też miłośnik sztuki, przyjaciel we wczesnej młodości Wyspiańskiego, później Mehofera, no i też rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postać dla Krakowa szalenie ważna. Niestety zginął, aresztowany podczas akcji Sonderaktion Kraków, zginął w obozie w Sachsenhausen. Jego synem był właśnie Karol Estreicher, urodzony w 1906 roku, który starał się kontynuować wszystkich swoich wybitnych poprzedników. Także i bibliografię polską, i uważał się za spadkobiercę w jakimś sensie właśnie budynku Kolegium Majus, gdzie jeszcze przed wojną planował zorganizować to historyczne muzeum uniwersyteckie, pierwsze z prawdziwego zdarzenia nowoczesne muzeum, i przywrócić mu jego renesansową formę. No ale to się udało dopiero po wojnie. Nie.
Przejdźmy do roku 1939 i sierpnia 1939 roku, ponieważ Karol Estreicher jest jedną z niewielu osób, które myślą wówczas o tym, że w obliczu zbliżającej się wojny trzeba ratować polskie dzieła kultury, zabytki. Co mu się udało, co mu się nie udało. Udało się wywieźć Arrasy, wywieźć Szczerbiec.
No tak, ale to akurat w mniejszym stopniu była jego zasługa. To znaczy za wywóz skarbów wawelskich odpowiadali głównie tacy ludzie jak właśnie wspomniany Polkowski czy August Świerzalewski, czyli historycy sztuki związani, pracownicy muzeum na Wawelu. Karol Estreicher miał swoją jedną wielką obsesję. Był nią pozytywną obsesję naturalnie, był nią ołtarz z kościoła mariackiego, ołtarz Vita Stwosza. I właściwie od 1938 roku już zabiegał na różne sposoby wspólnie ze swoimi kolegami z seminarium, teraz przypomniałem sobie nazwisko jego wybitnego promotora, z seminarium Juliana Pagaczewskiego. Jego kolegą był wówczas Adam Bochnak. Razem z Bochnakiem pracowali nad tym, jak ołtarz ukryć przed zbliżającą się agresją niemiecką. Oczywiście pomysły były przeróżne. Jednym z tych pomysłów było to, żeby wywieźć ołtarz do Stanów Zjednoczonych, żeby tam przeczekał wojnę. Polskie władze się na to nie zgodziły. Bardzo długo zresztą brakowało tutaj odgórnych zgód, jakiegoś planu ewakuacji i ochrony dzieł sztuki. Ustawa, na podstawie której można było przystąpić do takich działań, została uchwalona zaledwie, szybko liczę, 6 miesięcy przed wybuchem wojny, w marcu 1939 roku. Więc bardzo późno. Dlatego większość dzieł sztuki była ukryta albo w pierwszych dniach września, albo w końcu sierpnia. Karol Estreicher i właśnie Adam Bochnak w ostatniej chwili postanowili, by figury ołtarza Wita Stwosza ukryć w katedrze w Sandomierzu. Spławione Wisłą, zdemontowane wcześniej i spławione Wisłą do Sandomierza. To się działo dosłownie w ostatnich dniach sierpnia. Ołtarz został tam ukryty, chociaż to ukryty to nie jest najlepsze słowo, dlatego że figury były tak duże, że po prostu stanęły w kruchcie katedry i tam niedługo musiały czekać na odnalezienie ich przez Niemców. Dla Karola Estreichera to była jednak...
Czyli to był błąd. I miejsce, i fakt, że później Niemcy uznają Kraków za niemieckie miasto, w związku z tym prawdopodobnie ołtarz Wita Stwosza został w kościele mariackim jako dowód.
Z punktu widzenia Karola Estreichera była to porażka, była to klęska osobista, bardzo to odchorowywał, o czym za chwilę pewnie powiemy, natomiast czy to był błąd z punktu widzenia tego, jaka sytuacja była w przededniu II wojny światowej, no, robili co mogli zrobić.
Nie mogli tego przewidzieć.
Przypisywanie im błędu no, jest w pewnym sensie sprawą taką ahistoryczną. Ale rzeczywiście skończyło się to bardzo źle, ponieważ ołtarz został wywieziony do Niemiec. Karol Estreicher, który najpierw do Francji, ostatecznie wraz z Arrasami, tak jak mówiłeś.
No bo powiedzmy, ten Chorzów dopłynął do Anglii.
Tak, tak. A potem większość tych skarbów, które na statku się znajdowały, trafiły już na Batorym do Kanady, gdzie czekały o wiele dłużej niż ołtarz na powrót, ale to jest inna historia. Niemniej Karol Estreicher ostatecznie osiadł w Londynie wraz z rządem londyńskim w 1940 roku i tam zorganizował Biuro Rewindykacji Strat Kultury. Instytucję kilkuosobową, której zadaniem było przygotować się do właśnie akcji rewindykacyjnych.
Czyli nasi słuchacze, nasi widzowie na pewno, tak podejrzewam, oglądali film Monuments Men w reżyserii George'a Clooney'a, opowiadający o grupie muzealników, historyków sztuki amerykańskich, którzy trafiają do... razem z armią amerykańską do Niemiec i szukają dzieł sztuki. Czyli Estreicher był pierwszy, można powiedzieć.
Tak, i to nie będzie nawet specjalnie duże uproszczenie, jeśli tak powiemy. Ci widzowie, którzy obejrzeli film George'a Clooney'a do samego końca, mogli też zobaczyć Karola Estreichera, bo w tle napisów pojawiały się oryginalne zdjęcia, między innymi z bunkra w Norymberdze, gdzie ołtarz został odnaleziony. I tam możemy zobaczyć Karola Estreichera na jednej fotografii z jedną z figur ołtarza Wita Stwosza. Inne też zdjęcie Karola Estreichera, który przed pociągiem już pakując...
Wyprzedzamy,
ale
1942.
I nie ma jeszcze Monuments Men.
Tak, jeszcze
ale wtedy Karol Estreicher jedzie w swoją wielką podróż do Stanów Zjednoczonych w listopadzie 1942 roku. Wielomiesięczną podróż, mając wszelkie zgody od naczelnego wodza, tak, od Sikorskiego.
Oni się zresztą dobrze znali.
Tak, znali się sprzed wojny. Karol Estreicher mógł go poznać jako dziecko, ponieważ Sikorski był częstym gościem w salonie Stanisława Estreichera. Obaj panowie bardzo się lubili i przyjaźnili. I też dlatego Sikorski miał do Estreichera duży kredyt zaufania. I właśnie stąd ta dyspozycja w kontekście tego wywozu z Francji zabytków. Ja ratuję polskie wojsko, a pan ratuje skarby kultury. I to jest ten czerwiec 1940 roku. Natomiast Wracamy do 1942. Karol Estreicher właśnie z polecenia Sikorskiego płynie do Stanów Zjednoczonych. Tam spotyka się z najważniejszymi i ambasadorem Ciechanowskim, który go tam też wspiera odpowiednimi dokumentami i upoważnia go do podjęcia pewnych rozmów, podobnie jak Sikorski. A te rozmowy były z najważniejszymi historykami sztuki, dyrektorami najważniejszych nowojorskich galerii i muzeów. I Estreicher właśnie przedstawia tam, też jeżdżąc z wykładami po najważniejszych uczelniach, problemy związane z przyszłą rewindykacją, uczulając na najpoważniejsze sprawy z tym związane. Wtedy właśnie z inspiracji, tak delikatnie należałoby to powiedzieć, z inspiracji Karola Estreichera wkrótce zostaje powołana Komisja Robertsa. Komisja Robertsa, która tworzy pewne zasady, pewien plan działania dla przyszłej rewindykacji. I tutaj rodzi się pomysł powołania tej specjalnej jednostki złożonej z muzealników, historyków sztuki. Specjalnej jednostki, która ma po kapitulacji Niemiec wkroczyć do tych miejsc, gdzie przechowywane są zabytki, przechowywane są zagrabione dzieła sztuki i te dzieła sztuki odzyskać.
Czy Estreicher i ten zespół, z którym pracował w Londynie, wiedział coś na temat polityki władz niemieckich, Niemców wobec dzieł sztuki na terenie Polski czy innych krajów?
Oczywiście wiedział, gromadził takie informacje. On przez specjalną taką siatką kontaktową były przekazywane. Sam Estreicher też podróżował po Europie. Więc
tam trafił do Hiszpanii.
Na przykład. Więc przywoził też sam te informacje. One różnymi kanałami trafiały do Londynu. Nie bezpośrednio, ale właśnie z różnymi przystankami, też w krajach skandynawskich na przykład. I zespół właśnie na podstawie tych danych, które trafiały do nich, przygotowywał rzecz, która w 45 roku i 6 roku okazała się kluczowa dla tych rewindykacyjnych działań. Otóż przygotowano bardzo obfitą kartotekę, w której zbierano informacje dotyczących strat kultury. Były tam dwie kategorie. Miejscowa, gdzie informowano skąd co zostało zagrabione, i rzeczowa, gdzie przedmioty zagrabione szczegółowo opisane były pogrupowane w ramach kategorii. Tu obrazy, tu rzeźby, tu fortepiany, tu rękopisy. Tych kategorii było bardzo wiele. I jeszcze była jedna kategoria osobna, zawierająca, o ile dobrze pamiętam, 173 nazwiska niemieckich historyków sztuki, urzędników, którzy tą grabieżą dzieł sztuki się zajmowała.
Rozumiem, że podobne działania podejmowało też polskie podziemie.
Tak.
Bo te nazwiska nie pojawiały się w prasie niemieckiej, prawda? To musiały jednak robić osoby związane z delegaturą rządu, które śledziły ten proces grabienia przez Niemców.
No tak, tutaj najważniejszą postacią był oczywiście Stanisław Lorenz, Jan Zachwatowicz, i jeszcze wiele innych postaci, muzealnicy w kraju, którzy zbierali dokumentację na ten temat, i ona różnymi kanałami, tak jak powiedziałem, trafiała jednak do Londynu. Więc te kontakty, jak mówię, nie były bezpośrednie, zresztą atmosfera między Londynem a krajem była nieco też napięta, bo
no właśnie,
specjalizujemy się jednak nawet w obliczu takiej tragedii jak wojna, i tak potrafimy się kłócić zawsze.
No tak, ale był poważny spór dotyczący tego, czy mają być rekompensaty za utracone dzieła sztuki w postaci dzieł niemieckich, czy tych należących wcześniej do państwa niemieckiego. I o ile się orientuję, to kraj, czyli ci historycy sztuki w Polsce, no chcieli jakiś właśnie rekompensat za utracone. Natomiast Londyn, a później, jak rozumiem, alianci byli temu przeciwni.
No, zwłaszcza alianci już później, tak? Bo Karol Estreicher też
miał uważał, taki, że coś się nam należy
miał taki
z tego...
postulat, tak, o ile dobrze pamiętam, właśnie postulował, żeby to były depozyty na poczet odzyskania kolejnych dzieł sztuki właśnie ze zbiorów niemieckich. Więc był oczywiście spór, była nieufność, był... No i też była perspektywa tego, co sytuacji politycznej, która była bardzo niepewna i ostatecznie doprowadziła do poważnego, trwałego rozłamu. Karol Estreicher tutaj zachował się w sposób nietypowy, czyli postanowił w 1945, moim zdaniem nigdy nie myślał inaczej, ale w 1945 roku postanowił wrócić do kraju. I podjął współpracę z rządem Polski Ludowej w momencie, kiedy wiedział, że jest to rząd uznany przez władze alianckie. Ale to też wynikało przede wszystkim z tego, że miał przekonanie, że ołtarz mariacki musi wrócić do Krakowa bez względu na to, kto będzie rządził tym Krakowem, że dama z łasicą musi wrócić do Krakowa bez względu na to, kto będzie rządził. I absolutnie tego akcesu nie należy łączyć ze światopoglądem Karola Estreichera, który wprawdzie przed wojną był człowiekiem chyba bardziej lewicowym. Bardzo wiele sympatii miał tutaj w kręgach PPS-owskich. Jego najbliższy przedwojenny przyjaciel nazywał się Felix Gross. To jednak, podobnie jak Antoni Słonimski, był zatwardziałym antykomunistą i ten jego powrót należy po prostu odczytywać przez to, że tak definiował kulturę, że miejsce dzieł sztuki budują kulturę danego narodu, tam, gdzie on się znajduje, tak.
I dobrze, a jak trafił do Norymbergi? To nie on odnalazł ołtarz Wita Stwosza i nie on odnalazł te obrazy, które, czyli Rembrandta, pejzaż z Samarytaninem i Leonardo da Vinci.
Ciężko wskazać na jedną osobę, która by odnalazła ołtarz Wita Stwosza, czy inne dzieła sztuki. To są historie wielowątkowe i kilkupłaszczyznowe, można by powiedzieć. Karol Estreicher dowiedział się o tym, że ołtarz Wita Stwosza może znajdować się w Norymberdze, długo chyba jeszcze przed wkroczeniem tam
Amerykanów. Można było podejrzewać, że
można było to podejrzewać. Nawet Niemcy wydali jakiś informator, w którym zasugerowali, że tam się ten ołtarz może znaleźć. Było to oczywiście była to pewna oczywistość wynikająca z tego, że Wit Stwosz był norymberskim artystą, ale jeden z robotników przymusowych, który pochodzący zdaje się ze Śląska, który brał udział w budowie tego bunkra pod zamkiem w Norymberdze, gdzie ołtarz miał trafić, natknął się na taką informację i przekazał ją do Londynu. I to był pierwszy taki sukces.
Czy nie Amerykanie pierwsi?
Nie. Potem wraz z Amerykanami do Norymbergi przyjechał Emeryk Hutenczapski, który był pracownikiem polskiej misji humanitarnej. I on potwierdził, że ołtarz się tam znajduje. I kiedy Karol Estreicher otrzymał zgodę władz amerykańskich, a to sporo czasu trwało, wiedział już doskonale, że ołtarz tam się znajduje i wiedział dokładnie, po co jedzie. Zabrał ze sobą wówczas Te katalogi, o których mówiłem, one zostały złożone pod tytułem Straty kultury polskiej, dwutomowe takie dzieło, które zostało wydane w dwóch językach, po polsku i po angielsku właśnie, które wyposażył tam na miejscu swoich amerykańskich partnerów właśnie z Monuments Men i to była właśnie świetna pomoc do tego, żeby identyfikować kolejne znaleziska. Karol Estreicher pojechał tam w mundurze majora, tak, żeby też został w 1944 roku.
Z tego, co przeczytałem w książce, miał dwa mundury.
Tak, ale wtedy miał jeszcze jeden.
Chodziło mi o to, że miał brytyjski battle dress i polski, no bo musiał do Polski przyjeżdżać, prawda?
Tak. To już kiedy podjął decyzję o tym, że wraca do Polski na stałe i po pierwszym transporcie, tym, o którym może jeszcze za chwilkę powiemy, w 1946 roku właśnie te 27 wagonów wypełnione dziełami sztuki, które w 30 kwietnia trafiają wjeżdżają do Krakowa. Potem tych misji rewindykacyjnych do 1948 roku Karol miał jeszcze 7 czy 8 i wtedy miał taki system, że wyjeżdżał w mundurze Ludowego Wojska Polskiego, a potem w ten po przekroczeniu granicy zakładał dress, battle dress właśnie brytyjski z napisem Poland i w tym paradował po...
Wróćmy do tego bunkra. I zostaje wpuszczony.
Zostaje wpuszczony i parę miesięcy mu zajęło, żeby identyfikować i przygotować ten pierwszy wielki transport. Oczywiście nastręczało to bardzo wiele trudności. Karol Estreicher był człowiekiem niecierpliwym, więc sprawiał sporo kłopotów Amerykanom, ale jednocześnie był tym człowiekiem, z którym oni jednak chcieli rozmawiać, bo mieli o nim sporą wiedzę właśnie z okresu jego pobytu w Stanach na przełomie 1942 i 1943 roku. Był człowiekiem, do którego mieli i zaufanie i po prostu wiedzieli, kim on jest. Także przygotowywał ten transport przez 5 miesięcy. I ten pierwszy transport, tak jak powiedziałem, trafił do Polski 30 kwietnia. Tam właśnie w tych 27 wagonach był między innymi ołtarz i ta stwosza dama z łasiczką i...
27 wagonów?
Wagonów. A właściwie to 28, bo w 28 wagonie, wyjątkowym zupełnie, siedziało dowództwo i Karol Estreicher. Był to wagon, który właśnie zwany salonką, który wcześniej należał do ministra spraw zagranicznych III Rzeszy, Joachima von Ribbentropa. Bardzo luksusowy, elegancki wagon.
Szkoda, że się nie zachował. Dobrze, a poza ołtarzem Wita Stwosza, co udało się przywieźć? 20 tak dużo wagonów, no to wydaje się, że tam jeszcze coś musiało być.
No tak, wspomniane dzieła z kolekcji Czartoryskich. Te najważniejsze chyba wymieniliśmy.
Czyli Leonardo da Vinci, i Dama z Gronostajem, tak. Rembrandt, pejzaż z Miłosiernym Samarytaninem.
Nie odnaleziono tego trzeciego, największego.
Czy Rafaela Santi, portret młodzieńca.
Tak.
Czy Estreicher miał jakiś pomysł, co się mogło stać z tym obrazem? Do dzisiaj są spekulacje.
Nie wykluczał wielu możliwości. Obraz mógł trafić do prywatnej kolekcji. Po wywiezieniu tych obrazów z...
Bo on wisiał w pokojach Hansa Franka na Wawelu, dobrze mówię?
Dobrze. Nie wiem, czy wisiał, na pewno się tam znajdował. Wisiała na pewno dama z łasiczką, bo później syn Franka wspominał po latach, że w jednym z gabinetów ten obraz wisiał i on jako mały chłopiec tej damy się bał. Ale na pewno w zbiorach Franka znajdował się ten obraz. Został on wywieziony w styczniu 1945 roku wraz ze wszystkimi obrazami. No właśnie, z przystankiem w okolicach Strzegomia, gdzie jeszcze na pewno te obrazy, zdaje się, tam się znajdowały, ale nie odnaleziono tych obrazów w kolejnym miejscu, gdzie trafiły, tam, gdzie znaleziono damę z łasicą i właśnie miłosiernego Samarytanina, czyli w Monachium, gdzie miał swoją rezydencję Hans Frank. Mhm. Więc on gdzieś na tym etapie zaginął. Mógł zostać po prostu, trafić do prywatnej kolekcji, mógł zostać zniszczony. I tej opcji Karol Streicher nie wykluczał, że obraz po prostu bezpowrotnie zaginął, bo spłonął, bo... Trzecia opcja jest oczywiście taka, że mogli go zagrabić Sowieci, którzy wówczas też tam już stacjonowali na Śląsku. Ale takiej pewnej informacji nie mamy. Co jakiś czas powraca do nas sensacyjna informacja, że jesteśmy na tropie, potem się okazuje, że gdzieś w Szwajcarii znaleziono marną kopię tego, no, w latach 50. marną kopię tego obrazu. No ale nie traćmy nadziei, że jeszcze kiedyś wróci.
Niemcy bardzo systematycznie wywozili polskie dzieła sztuki już od 1939 roku, a później systematycznie te wagony z Warszawy na przykład wyjeżdżały w stronę Niemiec. Kolekcjonował sztukę Göring, Hans Frank wspomniany, czy gubernator generalnego gubernatorstwa, tak?
Najważniejszym kolekcjonerem był jednak Adolf Hitler.
No, otóż to. Czy Streicher także szukał gdzie indziej, poza Norymbergą, Monachium, tych polskich dzieł sztuki?
Tak, naturalnie. Myślę, że zjeździł w ogóle całe Niemcy, zwłaszcza w kolejnych tych podróżach, między innymi w jednej z nich odnalazł te warszawskie pejzaże Canaletta. Także jak najbardziej. Miał zresztą o wiele więcej planów. No niestety już w 1948-1949 roku dalsze wyjazdy były niemożliwe, ale z każdych kolejnych wyjazdów wracał obłowiony, jak to się mówi, kolejnymi znaleziskami. Potem zmieniła się polityka aliantów i dalszych takich wypraw już nie było.
Powiedziałeś, że podziemie przygotowało listę 140, ile pamiętam, nazwisk osób, Niemców, Austriaków,
pewnie Stryker, także
odpowiedzialnych za wywożenie dzieł sztuki z Polski. Czy któryś z nich stanął przed sądem?
Ci najważniejsi nie. Zarówno Peter Paulsen, jak i Kajetan Milman, którzy byli chyba najważniejszymi takimi oficerami, zresztą historykami sztuki. Jeden był archeologiem, drugi był historykiem sztuki. Obaj byli wybitnymi naukowcami. Swoją działalność naukową całkiem spokojnie prowadzili po wojnie w Niemczech. Mhm.
Ta historia nas czegoś uczy, a mianowicie w sytuacji zagrożenia trzeba myśleć także o dziełach sztuki, dziełach kultury w Polsce. Ostatnio się dużo na ten temat mówi.
No tak, 24 lipca ukazał się raport NIK-u mówiący o tym, jak jesteśmy przygotowani do ewentualnego, na wypadek wybuchu wojny. Moment, w którym ten raport został opublikowany, no nie jest przypadkowy. To znaczy, zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy za granicą wojnę, która w każdej chwili może się rozprzestrzenić. W każdej chwili tą wojną jesteśmy również zagrożeni. I no z tego raportu niezbicie wynika, że te przygotowania, nasze przygotowania na wypadek wybuchu wojny są na dość niskim poziomie. Niestety zaledwie 20% zbiorów jest zdigitalizowana. Właściwie niewiele wyciągamy wniosków z tego, co dzieje się teraz na Ukrainie, gdzie właśnie kolejne zabytki są niszczone i rabowane przez Rosjan. Więc jest w tym pewien pesymizm, a czytając ten raport miałem przed oczami właśnie ten fragment książki o Karolu Streicherze, w którym on robi wszystko, żeby ukryć kolejne zabytki w 1939 roku, właśnie z ołtarzem Witastwosza na czele, gdzie cały czas nie ma jasnych procedur, gdzie nie wiadomo, co do końca można robić, czego nie można robić. Dzisiaj jesteśmy w tej samej sytuacji. Cały czas nie ma jednego prostego planu.
Ale czy może być prosty plan na więzienie, nie wiem, Muzeum Narodowego z Warszawy, gdzieś ukrycie to samo?
Prosty może nie.
To nie jest takie łatwe. Nie,
na pewno to nie byłoby takie łatwe. Natomiast na pewno można w tej sprawie zrobić więcej i są organizacje, są osoby, które o to apelują, są muzealnicy, którzy występują z kolejnymi pomysłami, natomiast no, czekają one w tym momencie na akceptację Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Także warto o tym mówić i dopominać się o to od naszych władz, które takie decyzje powinny podjąć, bo...
Nie, to no, bo nie trzeba.
Bo sytuacja nie napawa optymizmem.
Rozmawiałem z doktorem Tomaszem Siewierskim z Instytutu Historii Nauki PAN, współautorem książki Karol Streicher. Karol Streicher był polskim Monuments Man.
Tak jest. Albo Indiana Jonesem.
Tak. Bardzo dziękuję.
To ja dziękuję. Kłaniam się.